Przy mikrofonie Karolina Plinta, a to Godzina Szumu. Podcast magazynu Szum poświęcony najciekawszym wydarzeniom na polskiej scenie artystycznej. Magazyn Szum to najważniejsze polskie pismo poświęcone sztuce współczesnej. Już prawie 10 lat komentujemy dla Was najważniejsze wystawy i zjawiska w polskiej sztuce. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, zapraszam na stronę magazynszum.pl, a jeśli chcesz nas wesprzeć, zostań naszym patronem lub patronką w serwisie Patronite. Znajdziesz nas pod adresem patronite.pl/magazynszum. Dzień dobry Państwu, to 110. odcinek Godziny Szumu. Tym razem moją gościnią i gościem jest Marta Czyż oraz Jurij Bilej.
Hej.
Hej.
Porozmawiamy o wystawie Powtarzajcie za mną dwa, która już niedługo otworzy się w polskim pawilonie w ramach 60. Biennale Sztuki Wenecji. To dokładnie otwarcie będzie już 20 kwietnia, a całe biennale potrwa do 24 listopada 2024 roku. Marta Czyż jest kuratorką tej wystawy, a Jura jest tu reprezentantem Open Group, czyli grupy artystycznej, która tą wystawę stworzy, jest zbiorowym, kolektywnym autorem tej wystawy. Zanim przejdziemy do rozmowy, zapraszam Państwa na krótką przerwę na materiał naszych partnerów.
Ultra awangarda. Koło Klipsa i poznański underground lat 80. XX wieku w Poznańskim Muzeum Narodowym od 4 kwietnia do 28 lipca. Legendarną grupę tworzyli Mariusz Kruk, Wojciech Kujawski, Leszek Knaflewski i Krzysztof Markowski. Ich sztuka była głosem sprzeciwu wobec oficjalnej polityki kulturalnej państwa. Kontekstem dla prac jest muzyka Poznania tamtych czasów. Punk, piżamy porno, malarzy i żołnierzy, Beksalali i innych. Kuratorzy Anna Borowiec, Krzysztof Gajda i Jarosław Lubiak zapraszają.
Witam po przerwie. Przypominam, rozmawiam z Martą Czyż, kuratorką wystawy Powtarzajcie za mną dwa Open Group oraz z Jurą Bilejem. No i przede wszystkim takie pytanie, od którego trzeba zacząć, to skąd sam ten pomysł, żeby wystartować na Biennale Wenecji, bo kiedy trzeba było podjąć tą decyzję i ten konkurs toczył się w takich dosyć niesprzyjających warunkach. Komisarzem pawilonu był wówczas jeszcze Janusz Janowski, a ministrem kultury i dziedzictwa narodowego był Piotr Gliński. No i w zasadzie wszyscy mówili o tym, że raczej nie można się spodziewać jakichś zaskakujących wyników, w sensie, że wygra opcja konserwatywna. No a jednak zdecydowaliście się wystąpić w tym konkursie. Dlaczego?
Postanowiłam zaproponować Open Group aplikację w konkursie na Biennale, dlatego że miałam takie poczucie, że ten projekt, o którym rozmawialiśmy i którego pierwsza część już miała odsłonę, jest na tyle ważny, że chociażby tą samą aplikacją chciałam pokazać, że nawet w takich trudnych czasach, kiedy praktycznie nie było szans na tą wygraną, chciałam mieć takie poczucie, że mam swój głos i chcę wypowiedzieć, dać swoją propozycję mimo wszystko. Tak to wyglądało.
Z mojej strony ja się zgadzam z tym, co pytasz. Też się zgadzam z tym, co już nieraz słyszałem, to co powiedziała Marta. A mi się wydaje, że nawet w takich warunkach, które były na początku open callu na pawilion, jest prosta sprawa, że jeżeli nie spróbujesz, to nie dostaniesz, nie? To półka temu się otwierają drzwi i to też tak się okazało, nie? Jeżeli byśmy się nie zgłosili, to teraz byśmy nie mieli z tobą rozmowy. To też
no tak, zdecydowanie warto było wystąpić w tym konkursie, żeby być gościem Godziny Szumu.
Na przykład. Jeden z ważnych warunków. Ale tak na serio to naprawdę tak uważam, że jeżeli byśmy się nie zgłosili, to byśmy teraz nie byli na Biennale. Także tak to działa. Open call'y na tym polegają, że jak minimum dla tego, żeby stworzyć konkurencję dla tych konserwatywnych wyborów i uczestników, które byli też razem z nami w pierwszym etapie, a później w drugim etapie konkursu. Może nawet tylko dlatego trzeba było spróbować.
No, nie wygraliście tego konkursu w tym momencie, kiedy był on rozstrzygany. Wygrał Ignacy Czwartos, no ale w momencie, kiedy zmieniła się władza, także w Ministerstwie Kultury, ta wystawa została odwołana. Ignacy Czwartos nie pojedzie do Wenecji, za to wam się udało. Ciekawi mnie, jak wyglądał z waszej perspektywy ten konkurs, spotkanie z komisją, która no zadecydowała koniec końców inaczej.
Patrzcie się na mnie, ja mam odpowiedzieć.
Na przykład, ktoś musi.
No, nie będę owijał w bawełnę. Nie mogę powiedzieć, że to było miłe spotkanie. No, po pierwsze, każda taka komisja, nawet jeżeli ona się składa z innych członków, nie z takich, jak były na tej komisji, każde takie spotkanie, każdy taki konkurs, każda taka komisja nie jest przyjemnym jakimś odczuciem czy doświadczeniem. Zawsze to są stresy. W tym wypadku zdawaliśmy sobie sprawę, że rozmawiamy z ludźmi, które są innych poglądów na sztukę. Większości członków komisji miałem takie wrażenie na tej komisji podczas rozmowy i podczas prezentacji. Chodzi mi już tutaj o drugi etap konkursu, czyli prezentacji i rozmów z komisją na żywo i prezentacji projektu.
Kto w ogóle był w komisji i z wami rozmawiał?
Przede wszystkim komisarz pawilonu, dyrektor Zachęty Janusz Janowski. No tak, to była trudna rozmowa. Ja też, idąc na tą komisję, byłam absolutnie przekonana do swojego projektu. I tak to cały czas przedstawiałam. I było widać, że ta rozmowa nie jest subiektywna. I było widać, że podejście do naszego projektu, do tego, co mówię, do tego, w jaki sposób odpowiadamy na pytania, nie widać jakiejś akceptacji i w oczach, i słowach komisji za bardzo. Większości komisji.
A kto tam dokładnie był? Pamiętasz to jeszcze, oprócz samego Janowskiego?
Tam było 15 osób. Oprócz Janusza Janowskiego był Andrzej Biernacki, był Lech Majewski, były osoby z ministerstwa, przedstawicielka ZPAP, prezeska ZPAP, była Karolina Ziembińska-Lewandowska, Jagna Domżalska jako reprezentantka AIKI, Joanna Warsza jako kuratorka poprzedniego pawilonu, dwójka artystów, którzy chyba nawet w tym samym czasie mieli wystawy w Zachęcie. Nie pamiętam, kto jeszcze. Jura, ty pamiętasz?
Raczej większość wymieniłaś.
No dobrze, czyli negatywnie nastawiona komisja, z wyjątkiem tam paru osób, które nie pasowały do tej układanki. No i w zasadzie można powiedzieć, że trochę byliście skazani na przegrani, ale sytuacja się odwróciła. Zmieniła się władza, odwołano wystawę Czwartosa i wyskoczyliście na to miejsce jako projekt rezerwowy. Od początku byliście projektem rezerwowym, no i ten tytuł się przydał. Jak przyjęliście tę informację? Jak to w ogóle wygląda, kiedy dostajesz tak nagle propozycję zrobienia wystawy w Wenecji?
No to było duże zaskoczenie, oczywiście, ale równocześnie mobilizacja, bo byliśmy świadomi, że jest taka szansa. Skoro jest się projektem rezerwowym, to dużo rzeczy się może zadziać po drodze. Zadziała się akurat taka sytuacja. No pamiętam, jak rozmawiałam z chłopakami, to Anton i Pawlo, na początku w ogóle ta informacja do nich nie dotarła. Myśleli chyba, że składam im życzenia noworoczne.
No, ja bym jeszcze wrócił trochę wcześniej. Dla mnie było zaskoczenie, że przy takiej komisji doszliśmy do drugiego etapu, bo to było, mi się wydaje, większym zaskoczeniem, czym to, co wygrał Czwartos, bo zaskoczeniem dla mnie po rozmowie z komisją drugiego etapu to dla mnie nie było zaskoczenie, bo tak jak powiedziałeś, że przegraliśmy, to ja bym chciał podkreślić, że przegrałby każdy. Z tą komisją nie wygrałby nikt, oprócz Czwartosa. Bo te układanki, o których teraz na tym eterze nie rozmawiamy, oni są oczywiste i rzeczywiste. I jak dyrektor Zachęty był współkuratorem tej wystawy, a jego kolega, który siedzi w Zamku Ujazdowskich, jest kuratorem, a minister jest osobą, która przeznaczyła tych osób na te miejsca, to wiadomo, że Czwartos jako wizualizacja w sztuce współczesnej tego, co robił były rząd, wiadomo, że jedzie na 100% do Wenecji. Dla mnie to było oczywiste. Dlatego to było zaskoczeniem, że dostaliśmy się do drugiego etapu przy takiej sytuacji w kraju, którą mieliśmy do 15 października przez 8 lat.
No i wyraźnie ten projekt miał jednak to coś.
No i tutaj, jeżeli chodzi o projekcie, to ja też byłem zaskoczony, patrząc w oczy tej komisji, że jakby tą pierwszą pracę Repita w Termii 2022, którą pokazywaliśmy do tego momentu, jak prezentowaliśmy dla komisji, ona była pokazana gdzieś w 10 krajach, na 10 wystawach, widziałem reakcje ludzi, krytyków, to za tych 10 wystaw ni razu nie widziałem takiego, no, zero reakcji na tą pracę, zero empatii, przy czym wszystkim, że ta praca jest bardzo emocyjna, bardzo mocna, często ludzie płaczą i ona ich porusza. W większości w oczach tych komisji nie było żadnej empatii. Dlatego to mnie zdziwiło.
No to jest komisja, która się raczej wzrusza przy żołnierzach wyklętych, a nie przy jakichś takich współczesnych historiach. Dobrze, przy okazji tej, jakby tego zwrotu akcji, no też musieliście się zderzyć z takim zarzutem o to, że może niedobrze, że ten Czwartos został odwołany, no bo to jest, już sobie tam nie wiem, na jakiej podstawie tam został odwołany, ale że to jest właśnie takie zbyt, działanie zbyt polityczne, że może tego Czwartosa trzeba było zostawić w tej Wenecji. Ciekawi mnie, czy macie jakieś przemyślenia pod tym względem, czy w ogóle słyszeliście faktycznie taki zarzut. On się gdzieś pojawił bardziej pewnie w internecie niż do was bezpośrednio, ale co o tym uważacie?
Szczerze mówiąc, to dochodziły do mnie takie głosy, oczywiście, ale w tej sytuacji, w której my wtedy byliśmy, ja byłam przede wszystkim totalnie skupiona na realizacji swojego projektu, dlatego że wiedziałam, że mamy 3 miesiące, była totalna mobilizacja, wiedziałam, że jest to dla mnie wielka szansa, dla artystów też i po prostu głównie myślałam o tym projekcie, szczerze mówiąc. Nie miałam jakiejś refleksji, czy to jest sprawiedliwe, czy nie. Po prostu wiedziałam,
że cierpi.
Znalazłam się w tej sytuacji i nie będę się rozglądała na boki, słuchała innych, czy wręcz nawet wchodziła w tą dyskusję, bo to jest bez sensu kompletnie.
No, ja mam troszeczkę inne podejście, bo to jakby ta sytuacja, która się zadziała, ma kilka, można na kilka, z kilku stron na niej popatrzeć. Oczywiście rozumiem te głosy, które mówią o tym i rozumiem, dlaczego tak mówią i jakie mogą być skutki, jeżeli władza się zmieni z powrotem. To jest jedna perspektywa. Druga perspektywa, znam swoje doświadczenia i znam, jak wyglądała ta komisja w środku i nie uważam, że ten konkurs był uczciwy przy tej komisji. Dwa, jak się czułem w momencie tego, tak naprawdę nie mieliśmy wyboru tego, czy to przyjąć, czy nie, bo w sensie wybór zawsze jest, czy przyjąć taką decyzję ministra, nie? Jak dostaliśmy drugie miejsce, jest regulamin, który też twierdzi to, że projekt rezerwowy w przy różnych okolicznościach, jeżeli będzie wdrożony, to ma być realizowany i ten regulamin podpisaliśmy, biorąc udział w drugim etapie. To też jest wiążące. I jest trzecia jeszcze strona. Trzecia strona to, że myśląc o tych dwóch rzeczach, których wcześniej teraz powiedziałem, myślałem też o temacie tego projektu, który pokazujemy, o ważności miejsca, w którym go pokażemy i o kraju, z którego pochodzę i ważności mówienia o wojnie w takich miejscach jak Wenecja. I ten trzeci temat i powód zdecydowania przekrył te dwa poprzednie powody.
No i też to, że właśnie te wszystkie głosy, które mówiły o tym, że Czwartos powinien zostać, pytanie, po co miałby zostać?
Wspomnieliście już, że temat jest ważny w takim kontekście pokazania go w Wenecji. Czy możecie powiedzieć, czym będzie ten projekt, powtarzajcie za mną, na czym on polega? Ja widziałam wersję z 2022 roku w Galerii Labirynt w Lublinie, ale niektórzy nasi słuchacze i słuchaczki mogą w ogóle nie wiedzieć, o co w tym chodzi. Dlaczego powtarzajcie za mną? No i też jestem ciekawa, jak te wersje, czym one się różnią pomiędzy sobą.
Repeat After Me 2 jest takim zbiorowym portretem świadków wojny w Ukrainie. Chociaż w szerszym kontekście nie tylko, ale bohaterowie to uchodźcy wojenni z Ukrainy. Wystawa będzie instalacją wideo o charakterze performatywnym, gdzie będziemy mogli obejrzeć dwa wideo. Ten właśnie, o którym wspomniałaś, z 2022 roku i nakręcony w tym roku, z 2024, gdzie bohaterowie przedstawiają się i opowiadają o różnych dźwiękach zapamiętanej broni, imitując je, a następnie zapraszając do powtórzenia tego dźwięku w formule, która też została oddana przez scenografię, gdzie przestrzeń została zaaranżowana na militarny bar karaoke przyszłości i przed wideo, przed ekranami będą stały mikrofony, do których będziemy mogli te dźwięki broni powtórzyć w odpowiednim momencie, kiedy pojawia się właśnie ta imitacja dźwięku na dolnym pasku i zaciemnia się tak jak właśnie w formule karaoke. No i to słowo powtarzajcie za mną jest właśnie tym łącznikiem pomiędzy tym, co mówią bohaterowie, a publicznością, która może to za nimi powtórzyć. Pierwsza praca została zrealizowana we Lwowie, gdzie zostali nakręceni uchodźcy wewnętrzni, którzy uciekli ze wschodniej Ukrainy do zachodniej. Natomiast druga praca została nakręcona na świecie, we Wrocławiu, Wiedniu, Wilnie, Berlinie, Tullamore w Irlandii i w Nowym Jorku, gdzie ci uchodźcy przebywają już w bezpiecznym miejscu, ale jakby te dźwięki nadal pozostają z nimi i są tą traumą dalej. Jakby przekazują to już z innego miejsca, ale jakby cały czas te dźwięki są tym rodzajem doświadczenia, które pomogło im przeżyć, a po drugie, którymi dzielą się z nami w formie takiego rodzaju instruktażu być może, który nie wiadomo, kiedy nie zacznie dotyczyć nas wszystkich, bo wyobraźmy sobie, że wydają dźwięk tej broni w takiej bezpiecznej przestrzeni w tym momencie, takich miast, które mają gwarne ulice, podwórka wypełnione dziećmi i ten dźwięk nagle na tle tych spokojnych miast zaczyna brzmieć bardzo niepokojąco i jest tym rodzajem ostrzeżenia.
Jura, dlaczego zdecydowaliście się w ogóle na taki projekt, żeby zorganizować karaoke wojenne? Brzmi to tak dosyć makabrycznie.
No, brzmi to makabrycznie. Tematy wojny nie są tym, są akurat tematami. Wszystko, co jest wokół tematu wojny, jest makabryczne. Dlatego dla nas ta formuła przełożenia rozgrywkowej formuły karaoke na doświadczenia osób, które nie wybierali to doświadczenia, nie wybierali to zawodowo, bo wszyscy nasi bohaterowie to są cywilne osoby. Nie są to żołnierze, dla których dźwięki broni są częścią ichniej pracy. Tak? Dlatego to przełożenia, jeśli wtedy w 2022 roku było takiego rodzaju drastycznej formy, drastycznego karaoke, drastycznej metody opowieści o wojnie, która się dzieje tuż przy naszych granicach, tak? I w 2022, jak robiliśmy tą pracę, to pamiętam moment, że pierwszy raz tą pracę pokazaliśmy w Ukrainie tylko w 2023 roku. To jakby dla nas rzeczywiste było, że ta praca jest robiona dla widza spoza Ukrainy. Z myślą o tym była ona robiona. Dlatego długo nie mogliśmy się zdecydować pokazywać się w Ukrainie i później te nasze obawy były sprostowane, bo okazało się, że przy pierwszej prezentacji wideo z 2022 roku w Kijowie okazało się, że ludzie w Ukrainie chcą patrzeć na wideo z takim samym doświadczeniem, jak ma większość kraju, tak? Bo już latem 2022 okazało się, że prawie 40 milionów cywilnych osób w Ukrainie to są eksperci od dźwięków wojny, od dźwięków broni. Po prostu, bez swojego wyboru. Ta ekspertność ratowała im życie i ratuje im dalej życie. I tak jakby chciało się nam pokazać tak jakby tą ekspertność. I to też tutaj warto też wspomnieć, że ta praca nie pojawiła się, była realizowana pierwsza część pracy w 2022 roku, ale wymyślona była jeszcze w 2015 roku i została jako szkic w naszych notatnikach, do których czasami powracamy, i ten moment w 2022 roku, jak zrozumieliśmy, że to jest ten moment, w którym można realizować tą pracę, bo ta ilość osób, którzy mają to doświadczenie, jest prawie 100% w kraju. I każdy może być tą osobą, która się zgodzi na udział, jest tą osobą ekspertną, która może być bohaterem naszego filmu.
A jak ludzie reagowali na tą prośbę, żeby przedstawić jakiś dźwięk broni?
Nie był to dla nich problem. Jeżeli chodzi o 2022 rok, nawet teraz, jeżeli chodzi o 2024 rok, na wszystkich lokacjach podczas filmowania nowego filmu byłem i rozmawiałem z uczestnikami naszego filmu. Nie to jest największym problemem, żeby odtworzyć coś, co znasz doskonale, co pamiętasz, co czułeś kilka dni temu, czy tam pół roku temu, czy tydzień temu, w zależności od są różne historii. Wydaje mi się, że dla nich było łatwiej otworzyć tą broń, czym opowiedzieć okoliczności, w których słyszeli tą broń. Oczywiście te okoliczności, w których słyszeli pierwszy raz tą broń, albo w których zazwyczaj słyszeli dźwięki tej broni, są poza kadrami naszego filmu, bo praca nie jest o reportażu, gdzie i kiedy słyszeli. I wydaje mi się, że dla nas, słuchając tych osób, te moje przeżycia od tych historii, którzy są poza kadrem pierwszego i drugiego filmu, są, no to jakby dla mnie te sytuacje są trudniejsze, czym jak patrzyłem na naszych uczestników, które odtwarzają tą broń. Oczywiście to jest indywidualne bardzo, i były różne sytuacje, różne osoby. Są osoby, które wspominają jakby te momenty, nawet nie opowiadając historii, ale też jest dużo osób, które, którzy powtarzając tą broń, mają jakby sposób, po pierwsze mają głos, co jest dla nich ważne, dla tych, którzy w 2022 oni chcieli brać udział, bo widzieli, że ten rozgłos, który może dać ta praca, jest ważny dla nich i dla kraju, a dla osób 2024 roku ten głos też jest ważny, bo sytuacja uchodźców w Unii Europejskiej, w ogóle na świecie, i jakby sama koncepcja uchodźstwa dla tych ludzi jest czymś nowym, do czego oni jeszcze się nie przyzwyczaili, i tutaj ten głos też miał swoje powody, żeby wziąć udział. Trochę inny, czym w 2022.
No właśnie, bo też zastanawiam się, dlaczego zdecydowaliście się tą drugą wersję nakręcić, no już nie na terenach Ukrainy, tylko poza, z osobami, które mają wspomnienia, ale już nie są bezpośrednio narażone na ten atak.
No tutaj jest kilka powodów. Po pierwsze to, żeby podkreślić geografię uchodźstwa, która jest, pokazać tych osób, które są cały czas pomiędzy nami. Drugie też nas interesowało pytanie pamięci tych dźwięków. Jaka jest różnica pomiędzy pamięcią tą z 2022 i tą z 2024. I też chciało się zobaczyć perspektywę osób, którzy już nie mieszkają w kraju, w którym jest wojna, ale wciąż to są osoby inne, czym osoby, które mieszkają w tych krajach na stałe, nie? Czym obywateli tych krajów z powodu swojego politycznego statusu, z powodu tego, że mają inne doświadczenia. No i są tutaj różne, chciało się pokazać te różnice. Też ważne są te miejsca, w których kręciliśmy, bo w większości miejsc to są obozy dla uchodźców, to są akademiki, hotele, w których mieszkają ludzie z różnych krajów, ale też są, w zależności od kraju i miasta, są to miejsca, w którym wyłącznie mieszkają uchodźcy wojenni z Ukrainy.
A czy podczas produkcji tej pracy rozmawiacie na przykład ze swoimi bohaterami, na temat tego, co oni myślą o tej wojnie, jaki jest ich nastrój? No, wydaje mi się, że na początku wybuchu tej wojny, no to najpierw szok, później jakaś taka jednak nadzieja też, jak ja na przykład rozmawiałam ze różnymi osobami z Ukrainy, że tą wojnę uda się wygrać, ale ona trwa już drugi rok. My rozmawiamy jeszcze w marcu. W tym miesiącu Władimir Putin znowu już wygrał wybory w Rosji. I ta sytuacja w Rosji wygląda trochę tak, no, niepokojąco stabilnie. Czyli jakby, że tam się nic nie zmieni i ten Putin będzie atakował Ukrainę tak długo, aż, no nie wiem, umrze.
Tak długo, na ile mu pozwolimy.
No tak.
Teraz
no.
Mówię nie o Ukraińcach. Mówię o wszystkich pozostałych krajach, dlatego o naszych partnerach, o całej koalicji światowej, która stoi po stronie Ukrainy, i ta decyzyjność, do której jakby te granice, do których pozwolimy Putinowi to robić, wyznaczamy my. Dlatego też dla nas było ważne robić ten film poza Ukrainą i z ludźmi, które już są częścią różnych państw, w sensie są Ukraińcami, są uchodźcami, ale mieszkają pomiędzy nami. Mieszkają w tych państwach, które są partnerami naszymi, i w tych państwach, w których na szczęście wojny jeszcze nie ma. Nie? Ja, oglądając te dwa filmy już, uważam, że ten film 2024 jest bardziej przerażający. Bo i są tutaj różne powody. Są powody tego czasu, są te powody, o których ty przed chwilą mówiłeś, że ta wojna już trwa drugi rok, że ona się zaciąga, że tej takiej oczywistej nadziei tego, że to się zaraz skończy, już nikt nie ma. i nie tylko osoby, które są bohaterami, bohaterkami naszego filmu, nie mają tej nadziei, ale i osoby, które nie biorą udział w tym konflikcie, też już ta nadzieja się też maleje. Dlatego, ale też wizualnie te dwa filmy są, jeżeli to lato 2022, w którym to był moment po tym, jak Ukraina poszła, zdobyła pierwsze takie jakieś wygrane w wojnie, zwolniła całe województwo obok Kijowa, później Charkowskie województwo, ten taki podniesiony duch tego lata, końca lata 2022, plus ta zieleń, to ciepło na tym wideo, dzisiaj w kontraście do tego takiego półmroku zimy wizualnie na tych dwóch filmach i tych spokojnych niby państw, które byli, wydaje mi się, spokojniejsze w 2000, jakby poczucie bezpieczeństwa w 2022 roku w Polsce było latem 2022, wydaje mi się, z mojej perspektywy, mieszkając w Polsce było większe, niż w 2024, na pewno.
No i też ta praca pokazuje właśnie taką smutną ciągłość tej wojny i tak jak Jura wspomniał, tą geografię uchodźczą, ale też być może geografię wojenną, bo tak naprawdę w tym momencie przez to, że świat bardzo się już do tej wojny przyzwyczaił niestety i też ta pomoc nie jest taka jak na początku, gdzie był taki zryw połączony z tą nadzieją, że jesteśmy w stanie wspólnie szybko tą wojnę zakończyć, wysłać pomoc, to też ta pomoc też już trochę opadła i ja mam takie poczucie, że to nie jest dobry moment też dla reszty świata, że te ciemne chmury nadciągają, dlatego że Ukraina jest tym bastionem i naprawdę konsekwencje przegranej wojny przez Ukraińców, konsekwencje mogą być dramatyczne dla reszty świata, zdecydowanie.
No tak, no wydaje mi się, że niektóre państwa europejskie to rozumieją i wstępują na przykład do NATO w obawie.
No tak, ale być może po to, żeby ochronić siebie, a tak. Tutaj nie taki wektor powinien być. Powinien być wektor skierowany na maksymalną pomoc Ukrainie cały czas.
Jak wam się wydaje, bo wektor taki polityczny to jedno, a jeszcze jest coś takiego jak polityka świata sztuki. I na pewno na początku ataku rosyjskiego na Ukrainę, czy może raczej tego, no powiedzmy tylko ataku w 2022 roku, to zainteresowanie sztuką ukraińską wzrosło. To jest tak zwany efekt wojny. No nie wiem, jak się jest jakiś konflikt, to automatycznie globalny świat sztuki się zaczyna interesować sztuką danego regionu. Zastanawiam się, czy macie takie poczucie, że to zainteresowanie nadal trwa po 2 latach?
Jest zdecydowanie mniejsze, moim zdaniem. Bo też jest normalne. To tak samo to zainteresowanie jest połączone z politycznym zainteresowaniem i te rzeczy są jakby powiązane pomiędzy sobą. Nie, jeżeli spada pomoc i uwaga polityczna, to zmniejsza się oczywiście też uwaga w świecie kultury i sztuki.
A jak to jest ze środowiskiem artystycznym w Ukrainie? Jakiego wsparcia ona potrzebuje? Co można dla niego zrobić? Czy na przykład, nie wiem, potrzeba więcej rezydencji dla osób artystycznych z Ukrainy w innych krajach? Czy jaki to ma być, jaka to ma być pomoc?
No, przede wszystkim wydaje mi się, że jest potrzebne finansowania i robienia wspólnych projektów z instytucjami z Ukrainy, które zostali i pracują na miejscu, też z mniejszymi podmiotami, a to, co wspomniałaś, czy jest potrzebna ilość rezydencji za granicą? Oczywiście, że tak, bo jak minimum dla osób, które mieszkają na stałe w kraju, który już 2 lata jest w pełnoskalowej wojnie, te rezydencje mają trochę inną wybrzmienia, nie? Po pierwsze, to jest możliwość dla odpoczynku nie tylko fizycznego, a przede wszystkim psychicznego, bo wyjazd za granicę i życie, chociaż miesiąc czy dwa miesiące w kraju, w którym codziennie nie brzmi dźwięk alarmów i dźwięków broni, jest zdrowe dla osób, nie tylko dla artystów i artystek, dla wszystkich mieszkańców tego kraju. Dlatego tak, powiem że z swojej perspektywy, że środowisko artystyczne całkiem dobrze daje sobie radę i też instytucje kultury, powiem, sprawnie pracują, bo na początku wojny wydawało się, że wszystko się zamknie i nic z tego nie będzie, ale to doświadczenie, które jest w Ukrainie i w sektora kultury po 2014 roku też nie przeszło po prostu obok, a tylko się wzmocniło, powstały też nowe instytucje, nowe NGOsy, nowe inicjatywy, które powstały w 2022 roku. Niektórzy sprawnie dają sobie radę za granicą i współpracują z różnymi krajami, z większymi instytucjami. Tak jak wcześniej wspominałem, tak, to zainteresowanie trochę się zmniejszyło, jest mniej tych wystaw zagranicznych, którzy mówią o sztuce ukraińskiej, niekoniecznie o wojnie, ale teraz jakby ciężko zrobić wystawę o Ukrainie, która by nie mówiła o wojnie, nie? Bo każda rzecz z Ukrainy jest faktycznie jakimś artefaktem, każdy temat odnosi się do tej wojny, bo ta wojna jest przesycona w każdym aspekcie życia, nie? W historii, współczesności, wszystkim, o czym byśmy nie gadali, tak wyjdziemy, myślimy o wojnie, nie?
Jeśli chodzi o artystów, to jeszcze chciałam was podpytać, no bo jeden z członków grupy Open Group, Pawlo Kowach, no jest na froncie i zastanawiam się, jak to wygląda, jak on funkcjonuje jako członek grupy, jak on współpracował z wami przy tej wystawie i co on na tym froncie w zasadzie robi?
No tutaj trzeba powiedzieć od razu, że Pawlo Kowacz nie jest na froncie, jest żołnierzem, jest częścią wojska ukraińskiego, ale nie jest najczęściej na froncie na razie. Bo wiadomo, że bycie wojskowym w Ukrainie i bycie żołnierzem czy żołnierką nie oznacza, że jesteś na froncie od razu, bo nie każdy jest na froncie w zależności, to zależy. Paweł nie jest na froncie, na razie pracuje, jest pracownikiem biurowym w wojsku. Z perspektywy ukraińskiej to wygląda jak normalna praca, jak każdy zawód. Dzięki temu na przykład Paweł ma wieczorami po pracy, jak inni ludzie, które w kulturze pracują, ale pracują też w innych branżach, żeby się utrzymać, ma czas dla tego, żeby pracować. No i też dzięki temu, że jest tym żołnierzem, to może wyjeżdżać za granicę w ramach swojego urlopu. W swoich tych 30 dni na rok, które ma wolnego, żołnierze mogą jako jedyni mężczyźni, którzy są żołnierzami, mogą wyjeżdżać legalnie za granicę na urlop. No, Paweł wykorzystuje swój urlop dlatego, żeby pracować nad pawilionem polskim w Wenecji. No i dzięki temu się już dwa razy widzieliśmy. Był na początku stycznia w Warszawie i dwa tygodnie temu był tydzień w Berlinie i też przyjedzie na otwarcie pawilionu do Wenecji na dwa tygodnie. A jeżeli chodzi jak nam się o to pytanie o to, jak nam się pracuje, no to nie jest dla nas nowością to, że jesteśmy od 2015 roku w trójkę z Antonem i z Pawłem, mieszkamy w różnych krajach. Paweł mieszka w Ukrainie, Anton mieszka w Nowym Jorku i ja mieszkam w Polsce, tak. Dlatego metodologia roboty online i spotykania się czas od czasu na żywo jest dla nas normalnym procesem już prawie od 10 lat.
No nieźle. Ta wystawa tuż. Jak wyglądał ten proces przygotowania tej wystawy w tak szybkim czasie i czy to już jest na finiszu?
Tak, jest na finiszu, zdecydowanie. jest na takim finiszu, ja bym powiedział, jeżeli nie bierzemy montaż, bo na montaż jedziemy później w kwietniu, po świętach, to te wszystkie prace i procesy, które miały się zadziać poza Wenecją, są zrobione na 99%. Mhm. Powiedzmy.
W samej Wenecji spędzicie czasu ile na pracę nad tym?
2 tygodnie przed otwarciem. No ale wiadomo, ekipa montażowa, architekci pawilionu jadą szybciej, ciągną.
No dobrze, trzymam kciuki za te ostatnie szlify nad tą wystawą, a ponieważ mam jeszcze trochę czasu, to chciałam was też podpytać o inną wystawę, Europa 2, którą ty, Juro, i otworzyłeś, to jest twoja indywidualna wystawa w BWA Wrocław Studio, otwarta 22 marca, no i Marta była jej kuratorką. Co to jest za wystawa? Co na niej pokazujesz?
Pokazuję 3 projekty, nad którymi pracuję, nad jednym z 2021 roku, nad drugim z 2023 i jeden najnowszy, który miał swoją pierwszą odsłonę i pierwszą premierowy pokaz. Są to 3 projekty, których opowiadam o historii 3 państw, z którymi jestem powiązany, czyli o Ukrainie, Polsce i Niemczech. Opowiadam o historii tych państw na podstawie, badam tą historię przez kulturę wizualną, a dokładnie archiwa z lat 60. po 90. I w każdym z tych krajów podchodzę do tych tematów, wiadomo, inaczej, z innej perspektywy. Też tutaj się włącza to moje połączenie z tymi krajami, perspektywa wewnętrzna i zewnętrzna, imigranta i imigranta, bo o każdym z tych krajów były momenty w moim życiu, kiedy tam nie mieszkałem, albo już tam mieszkam i próbuję przepracować tą historię, a mianowicie mówię o 2 wątkach, o tym, jak demokracja od lat 60. próbowała przesunąć się na wschód i z innej strony, ze wschodu, jak od lat 60., ale nawet przed latami 60., po drugiej wojnie, okres II wojny światowej, po II wojnie światowej mnie interesował wpływ carskiej Rosji, Związku Radzieckiego i teraz współcześnie putinowskiej Rosji, ma wpływ świata komunistycznego, siły propagandy na te 3 kraje i na procesy, które się pojawiają dzięki temu, że się stykają 2 konfrontacje światowe, 2 siły światowe.
No ciekawe. Jak byś na przykład ocenił wpływ putinowskiej Rosji teraz na Polskę?
Współcześnie? No widzimy, co się dzieje na granicach.
Proszę.
Pytanie najbardziej aktualne. Wydaje mi się, że w wielu procesach agentura rosyjska i wpływ miał swoje miejsce i ma, i pojawia się w najbardziej takich zaostrzonych i niezrozumiałych dla wszystkich sytuacjach. I wydaje mi się, że to, co się dzieje naokoło rolników, jest tam bardzo duży ślad wpływów putinowskiej Rosji też. Nie tylko, i nie jest to pierwszym powodem, ale jest też to tam jest. Jeżeli mówić o takich tematach, które są tutaj najbardziej widoczne dzisiaj, nie? Jeżeli mówić o Polsce. Ja nie mówię o protestach rolników po całej Unii Europejskiej.
A jak o tych, powiedzmy, problemach opowiadasz? Bo to jest taka w zasadzie wystawa, no przede wszystkim ma wizualna jednak.
Jest bardzo wizualna. No, to jakby tam zaczynam od takich haseł demokratycznych z zachodniego Berlinu, z którymi się zgadzam, takich podstaw demokracji, które próbuję aktualizować z perspektywy dzisiejszej. Na przykład takie hasła jak wolność dla wszystkich, albo człowiek jest najważniejszy. I są to zaczynam to jakby od takiego procesu pokazywania tego, co jest aktualne dzisiaj, chociaż pochodzi z 60-tych lat. Później w polskim projekcie on jest bardziej dla ciebie znany, bo go widziałaś i też mieliśmy rozmowę o tym. Chodzi mi o poezję przydrożną Władysława Hasiora, nad którą pracuję. Tutaj pokazuję Polskę taką, w której bym chciał mieszkać, która mogłaby być, i zastanawiam się nad tym, jak by wyglądała Polska, jeżeli by na zdjęciach Hasiora była ta propaganda, którą ja proponuję. I nie ukrywam, że się zajmuję w tych kolażach takim rodzajem, jakby metodami propagandy, mówię o tym, wykorzystuję metody propagandy, tak jakby w swoich działaniach, jak pracuję nad tymi hasłami. No i trzeci projekt jest o sfałszowanej historii, o historii, którą Rosja i Związek Radziecki próbowała narzucić Ukrainie. Jest takim, takiego rodzaju, jest to najbardziej wizualny projekt. Nie pojawiają się tutaj gigantyczne hasła, znika praca z tekstami. Jest on takim krajobrazowym, chociaż dużo w nim jest historii i opowieści o przykładach monumentalnych obiektów, którzy byli narzędziem propagandy.
To jest wystawa, która podejmuje temat wolności i demokracji. I tak jak Jura wspomniał o tych granicach, które nie pokrywają się z granicami geograficznymi. Ale to jest też taka podróż z jednej strony autorska Jury poprzez przepracowywanie tych tematów, krajów, które go dotyczą, którego problemy go przejmują, dotykają bezpośrednio. Ale to jest też taka podróż, która pokazuje tą Europę i tą walkę o demokrację, która częściowo została wygrana, a częściowo rozwija się na naszych oczach ta walka, dlatego że ta ostatnia część prac dotyczy Ukrainy. To są prace, które bazują na starych pocztówkach, ich zdjęciach z albumów, gdzie są pokazane zdjęcia między innymi różnych pomników, które były takim bardzo twardym elementem propagandy. Pojawiały się w tysiącach, dziesiątkach tysięcy w całej Ukrainie i miały właśnie budować tą nową narrację, zafałszowaną historię. Było wiele pomników przyjaźni, pomników też, które miały wprowadzać jakieś postaci do wspólnej ukraińskiej historii, tak jak Puszkin czy Lenin. I to jest bardzo ciekawe, bo te prace zostają wyciemnione przez Jurę do takiego półmroku metodą cyjanotypii, gdzie te prace zostają, zanurzają się w ten błękit pruski i z jednej strony te pomniki zaczynają znikać nam z oczu, tak jak definitywnie już znikła ta zafałszowana historia, no bo wiadomo, że wojna pojawiła się dlatego, że te wszystkie metody, które były stosowane, nie udały się. I wojna jest tym rozwiązaniem ostatecznym. Ale z drugiej strony też mówi o tej Ukrainie dzisiaj, która ten półmrok, który się pojawia na pracach, bo one wyglądają tak, jakby były zrobione nie w tym pięknym pocztówkowym świetle, tylko tak jakby były zrobione podczas wschodu słońca, jutrzenki albo zachodu. I też to jest taki moment, który Jura wskazuje, że nie wiadomo jeszcze, czy to jest ten wschód, czy zachód Ukrainy, co też bardzo ładnie pokazała na swoim plakacie do tej wystawy Ola Jasionowska, której praca też można powiedzieć jest taką pięknym wizualnym ujęciem artystycznym jakby tej wystawy, takim dodatkowym komentarzem, gdzie mamy nałożone na siebie dwa tytułowe słowa, Europa 2, przy czym dolna część, która chowa się za krajobrazem takim fioletowo-niebieskim, to słowo napisane cyrylicą chowa się za tym pejzażem, a ta Europa 2 napisana łacinką jest jakby nad nią. Jest to takie bardzo symboliczne, jakby, bo też równocześnie ważą się losy tych dwóch Europ. I pytanie, czy ta Europa 2 wolna, demokratyczna, jakby dojdzie do skutku?
Przetrwa.
Czy przetrwa, tak.
Bo rozumiem, że skoro jest Europa 2, to było też Europa 1. I ciekawi mnie, jaka jest, jeśli ta Europa 1 była.
Nie było Europy 1. Europa jako kontynent jest tym punktem wyjściowym. My mówimy, dopowiadamy po prostu historię jakby tego kontynentu i tych granic w Europie 2.
A czemu Europa 2?
Europa 2 to jest ta nowa Europa, która będzie lub jej nie będzie.
To tak jak, nie wiem, Star Trek 2 albo 3.
No bo właśnie to jakby ten ostatni projekt i całe te trzy projekty, jak oni się łączą, mówią o momencie, w którym może zaistnieć Europa 2, albo zostanie tylko ta Europa, którą mamy teraz. Ale to też będzie, jeżeli zostanie Europa w swoich granicach, w tych, których jest teraz, w sensie raczej mi chodzi o Unię Europejską, a nie o geograficzne granice Europy, to jeżeli zostanie Unia Europejska taka, jak jest teraz, a nie rozszerzy się, to będzie oznaczać, że Ukrainy nie ma, że Ukraina przegrała.
Czy to jest trochę postulat, żeby Ukraina była częścią Unii Europejskiej?
Nie. To jest postulat tego, że jeżeli Ukraina przegra, to nie będzie Europy 2, ale też może nie być Europy tej, której jesteśmy.
Okej. Tym ponurym akcentem będziemy kończyć. Mam nadzieję, że jednak Europa 2 istnieje. Juro, Marto, bardzo wam dziękuję i oczywiście trzymam kciuki za wasze przedsięwzięcia, szczególnie za otwarcie wystawy w Wenecji. Jeszcze trochę przed wami.
Dziękujemy.
My też dziękujemy za rozmowę i no i zapraszamy do Wenecji i do Wrocławia oczywiście.
Tak, zapraszamy.
Ja też zapraszam do Wrocławia, do Wenecji, tam się dużo dzieje, bo będzie też pawilon Boliwii w miejscu, gdzie był pawilon rosyjski. Można sobie ocenić tą sytuację polityczną w świecie sztuki, jak te akcenty się rozkładają. Do czego państwa zachęcam, jak mówiłam, wystawa otwiera się 20 kwietnia, zarówno Biennale, co i wystawa Powtarzajcie za mną 2. I będzie ją można oglądać do 24 listopada. Moimi gośćmi były Jura Bilej z Open Group i Marta Czesz. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Godziny Szumu. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Godzina Szumu. Na następne zapraszam za 2 tygodnie. Szukaj nas na popularnych platformach streamingowych. Możesz też wesprzeć naszą działalność w serwisie Patronite, gdzie funkcjonujemy pod adresem patronite.pl/magazyn-szum. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sztuce współczesnej w Polsce, zapraszam na stronę magazynszum.pl. Do usłyszenia!